Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. W audycji powiemy m.in. jak i gdzie podróżować kamperami. Ale zaczynamy oczywiście od najważniejszych informacji z Europy. Przedstawi je Robert Silski.
Flesz europejski.
32 ofiary śmiertelne, 18 osób zaginionych, ponad 12 tysięcy musi szukać nowego dachu nad głową. To bilans powodzi w Belgii. W niektórych miejscowościach zniszczenia są tak duże, że część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów. Albo zostały one zburzone, albo grożą zawaleniem. Jeszcze tragiczniej jest w Niemczech. Tam kataklizm zabił ponad 170 osób i był największym od ponad pół wieku. Gwałtowne powodzie przeszły także przez Holandię, Szwajcarię i Luksemburg. W sumie w Europie zabiły ponad 200 osób. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Sanofi. Eksperci będą badać na razie wstępne dane przesłane przez koncern, ale już te wczesne badania kliniczne są, jak uznała unijna agencja, obiecujące. Wykazały one, że szczepionki firmy Sanofi wyzwalają produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych. Firma ma dostarczyć do wspólnoty 300 milionów dawek. Francuski rząd luzuje zasady stosowania paszportu covidowego. Dokument jest wymagany, aby uzyskać dostęp do miejsc kultury i rozrywki. W ubiegłym tygodniu tysiące Francuzów demonstrowały przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów sanitarnych. Rząd Francji ogłosił, że młodzież w wieku od 12 do 17 lat zostanie zwolniona z paszportu covidowego do końca września, czyli miesiąc dłużej niż wstępnie zakładano. Certyfikat o zaszczepieniu nie będzie wymagany w szkołach. Londyn chce renegocjować umowę brexitową. Chodzi o zapisy dotyczące Irlandii Północnej, punktu zapalnego na mapie świata. Unia Europejska na razie mówi nie. By uniknąć granicy na Zielonej Wyspie, Londyn i Unia przesunęły ją na Morze Irlandzkie. Brytyjczycy skarżą się, że taka granica wewnętrzna to koszty dla biznesu i zagrożenie dla płynności dostaw. Szef Rady Europejskiej Charles Michel był podsłuchiwany i szpiegowany, kiedy był premierem Belgii. Tak wynika z międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego wspólnie przez 17 redakcji. Kilka dni temu ujawniono, że 50 tysięcy smartfonów na całym świecie było szpiegowanych za pomocą oprogramowania Pegasus. Smartfony należały do polityków, biznesmenów, dziennikarzy i działaczy społecznych. Norwegia odda hołd ofiarom zamachów dokonanych przez Andersa Breivika. Mija 10 lat, odkąd neofaszystowski ekstremista zabił 77 osób w Oslo i na pobliskiej wyspie Utøya. Twierdził, że chciał chronić Norwegię przed wielokulturowością. Podczas rozpraw sądowych wznosił faszystowskie gesty. Anders Breivik został skazany na 21 lat więzienia, najwyższą możliwą karę w Norwegii. 6 lat temu pozwał władze za rzekome naruszanie praw człowieka, ale zarówno sąd w Norwegii, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka oddaliły jego skargi. Liverpool został skreślony z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja pozbawiła miasto wyróżnienia, ponieważ uznała, że powstające w nim nowe budynki w nieodwracalny sposób zmieniły unikatowy charakter tego miejsca. Liverpool to dopiero trzecie miejsce w historii, które traci status UNESCO. Podzielił los Drezdeńskiej Doliny Łeby i Sanktuarium dla Zwierząt w Omanie. I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do? What you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, ooh la la, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very small, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me?
wish I knew. Wish I knew how you do it to me, but I have no clue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you.
Rozmowa o Europie.
Robert Silski o wakacjach w kamperze rozmawia z Leszkiem Urbańskim, właścicielem wypożyczalni pojazdów kempingowych, członkiem Polskiej Izby Turystyki.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
W czasie pandemii branża turystyczna mocno ucierpiała, ale chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że kampery przeżywają prawdziwy rozkwit.
Myślę, że to nie jest ryzykowne stwierdzenie, to fakt. Chyba świadomość tego typu spędzania urlopu mocno się podniosła i ten temat chyba został rozpropagowany, aż nadto bym powiedział.
Czy można to za duży ruch w interesie, czy są jakieś inne przyczyny?
Mamy klientów, którzy nie do końca chyba wiedzą, jakie są ryzyka ewentualne takich podróży. Pierwsze to wielkość auta, bo nie każdy potrafi prowadzić auto, które ma 8 metrów i więcej.
Czyli zanim ruszymy w podróż, warto się podszkolić teoretycznie, praktycznie. Rozumiem, że osoby wynajmujące też są w stanie taki pakiet podstawowych informacji przekazać.
Przed każdym wydaniem auta szkolenie oczywiście musimy przeprowadzić i ono trwa gdzieś koło pewnie godziny, półtorej nawet. Natomiast no tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek, jak we wszystkim. Jeśli ktoś prowadzi tylko osobówki, to może być kłopot. Chyba nie zawsze myślimy o tym, że most może być za niski albo gdzieś przy wjeździe przez wąską bramę auto może się po prostu pochylić na boki. No przy kamperach trzeba o tym myśleć, tak samo jak przy ciężarówkach.
Trochę postraszyliśmy, trochę uprzedziliśmy, to spróbujmy trochę zachęcić. Kampery to na pewno swoboda, na pewno niezależność, na pewno możliwość podejmowania takich spontanicznych, wakacyjnych decyzji. Jakie są jeszcze może takie nieoczywiste zalety takiego spędzania urlopu?
To, co pan powiedział, to zdecydowanie tak. I ja tylko mogę do tego dodać, że ten spontan to jest chyba i swoboda podejmowania decyzji, to jest chyba najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi o kampery. Przykład, porównanie kamper versus namiot. W namiocie jak zmokniemy, to koniec. Nie wyschniemy, dopóki nie wyjdzie słońce. W kamperze mamy ten plus, że mamy ogrzewanie, możemy wszystko wysuszyć. Co do natomiast spontanu, to mieliśmy ostatnio takiego klienta, który pojechał na południe Europy w miejsce, które miał zaplanowane gdzieś tam w głowie jakiś czas przed wyjazdem już. Buknięty kemping, opracowaną powiedzmy trasę podróży i co ma zwiedzić na miejscu. Zastał go deszcz, po trzech dniach po prostu stwierdził, że to bez sensu. Plan nie wypalił, jedziemy dalej. No i to jest chyba ten największy plus.
A z waszych doświadczeń, jak to wygląda, jak ktoś pierwszy raz wypożyczy kamper i pojedzie na takie wakacje, to potem już wraca? Czy to jest no, taka jednorazowa przygoda, a potem już sobie wybieramy to typowe all inclusive, lecimy i mamy wszystko w nosie?
Moje doświadczenie przynajmniej jest takie, że jeśli ktoś spędzał wakacje w namiocie, to kamper mu się spodoba. Jeśli ktoś woli sześciogwiazdkowy hotel, no to pewnie nie do końca, no bo jednak to trochę jak na łodzi podwodnej. Mamy ograniczoną przestrzeń, nie uciekniemy za daleko od najbliższych, chociaż czasem pewnie chcemy. No i są historie techniczne, które w hotelu ktoś pomoże załatwić i zadba. Ci, którzy wychowali się na namiocie, to ja bym powiedział 99% ludzi wraca, natomiast ludzie, którzy jeżdżą do hoteli raczej, traktują to jako jednorazową przygodę, spróbujemy jak to wygląda. Zrobiliśmy to, no i na tym się przygoda kończy.
Panie Leszku, planując wyprawę po Europie, bo takie nas najbardziej interesują w tej audycji, szczególnie teraz, na co powinniśmy zwrócić taką nadzwyczajną uwagę?
W tej chwili ja bym czytał stronę MSZ-u i na pewno śledził fora. Chyba co poniedziałek, nowa świecka tradycja, kraje ogłaszają, co się będzie dalej działo przez następne parę tygodni. I na pewno trzeba śledzić te strony, bo wszystkie te obostrzenia, które wprowadzają naprawdę z dnia na dzień niektóre kraje, no mogą nam popsuć plan urlopowy. Tak się stało na początku lipca w Chorwacji. Tam z tego co kojarzę było dosyć swobodnie w czerwcu, natomiast jakoś na początku lipca wprowadzono dwutygodniową kwarantannę, powiedzmy jeśli się jechało do Słowenii z Chorwacji. No i to tak naprawdę może nam zniszczyć urlop, bo jeśli tego nie wiemy, przejedziemy przez tą granicę, no to zostajemy na dwa tygodnie uziemieni.
A pomijając kwestie pandemiczne, są takie kierunki czy kraje, które może pan szczególnie polecić na wyprawy kamperem pod względem atrakcyjności, infrastruktury, warunków?
Jeśli chodzi o kogoś, kto jedzie pierwszy raz, to na pewno Skandynawia. Może niekoniecznie północ Norwegii, Nordkap, natomiast tu bliżej brzegu Morza Bałtyckiego, Dania, na pewno tak. Po pierwsze, tak jak pan powiedział, infrastruktura, która jest genialna. Oni są po prostu do tego przyzwyczajeni, przygotowani i nawet jak nie wiemy czegoś, to zawsze na kempingu znajdzie się ktoś, kto powie, pokaże, podpowie i te problemy, które się pojawiają w kamperach, jeśli się pojawiają, no to zawsze ktoś pomoże rozwiązać. Jeśli chodzi o południe Europy, no to Chorwacja pewnie troszkę gorzej, jeśli chodzi o infrastrukturę, natomiast Francja, Włochy jak najbardziej tak. No generalnie, jeśli jedziemy pierwszy raz, to polecałbym jechać gdzieś blisko cywilizacji, tak powiem. Gdyby się jakaś niespodzianka zdarzyła, mieć do kogo zwrócić się o pomoc.
No to na koniec nie mogę nie zapytać o koszty, zakładając, że mówimy o czteroosobowej rodzinie, która wybiera się powiedzmy na dwutygodniowe wakacje. Jaki budżet trzeba przygotować?
Jeśli chodzi o samo wynajęcie auta, bo o tym rozumiem mówimy, to z prywatnych rąk możemy znaleźć auto za 400 brutto za dobę. W wypożyczalniach zależnie od tego, co to ma być konkretnie, bo to oczywiście wielkość auta też robi cenę, to możemy dojechać do 800 zł nawet brutto za dobę. Myślę, że jak dobrze poszukamy, to z prywatnych rąk te 400-500 zł za dobę to jest taki koszt, w którym się zmieścimy.
Reasumując, wakacje 2021 spędzone w kamperze to jest dobry pomysł?
Ja myślę, że to jest generalnie dobry pomysł. W tym momencie, biorąc pod uwagę pandemię i zmienne warunki pogodowe, to nawet lepszy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Gościem Dominiki Wrotek jest Grek Teofanis Mitsoulas. Porozmawiają o zasadach, na jakich turyści mogą wjechać do Grecji i przebywać w tym kraju podczas trwającej pandemii.
Jakie zasady wjazdu do Grecji obecnie obowiązują? Wiem, że pan stosunkowo niedawno był w swojej ojczyźnie, więc na pewno musiał pan przejść te wszystkie procedury.
Piątek tydzień temu wróciłem i ja akurat wiem dokładnie, jak to wygląda. Albo test PCR negatywny, albo pełne zaszczepienia plus 14 dni, żeby będzie aktualne. Albo jeżeli ktoś chorował ostatnie 9 miesięcy, albo zaświadczenia, że chorował, albo na przykład ten test, który wyszedł kiedyś pozytywny. To znaczy ja podróżowałam mając ten test, który 6 marca wyszło pozytywny na COVID. I to wystarczyło. No oczywiście oprócz tego musimy do strony takiej gov.gr, to jest taka strona z Ministerium Greckim, które musimy dopisać dokładnie, gdzie będziemy, jaki lot, jaka mniejsza w samolocie i tak dalej, jakiś numer kontaktowy, taki numer telefonu kontaktowy tam w Grecji, gdzie będziemy, jakiś adres i tak dalej. I wieczór przed wylotu dostaniemy mailem taki QR kod i to wystarczy, żeby to pokazać tam na granicy.
A jakie zasady obowiązują już na miejscu w Grecji?
Oprócz tych rzeczy, które my potrzebujemy w lotnisku, żeby nas puszczą do Grecji, nic się nie zmieniło, to jest jak zawsze bez żadnego problemu. Oczywiście wiadomo, to są takie przepisy tam typu na przykład, ja wiem, że pani słyszała ostatnio taki test tutaj przez wiadomości, tak dużo mówią o to, że na przykład na niewiele wyspy typu Mykonos i tak dalej nie puszczą muzyka. I nie puszczą muzyka przez to, żeby... Ludzie nie będą na przykład stać i tańczyć i no wiadomo, żeby mieć kontakt między nimi. Coś innego to jest tutaj, maski musimy mieć na przykład, jak ktoś siedzi w kawiarni w środku, dopóki jeszcze nie mamy na przykład, nie wiem, kawa na stole albo coś do picia, no musimy nosić maski jeszcze. No i tyle, nic więcej.
the songs of a happy moon. Soft as the dew is the touch of a lunar moon. Oh, we'll share a dream where I'm never away from a lady moon. Blue are the days like the eyes of a happy moon. Far from the worlds where I live with my lunar moon.
Czym żyje Europa?
3600 policjantów będzie chronić pielgrzymów udających się do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii w przypadającym roku jakubowym. Obchodzony jest on wtedy, kiedy 25 lipca, czyli wspomnienie świętego Jakuba Apostoła, wypada w niedzielę. Policjanci mają też wbijać pielgrzymom pieczątki do pątniczych paszportów po pokonaniu określonych etapów podróży. Katedra w Santiago de Compostela uznawana jest za miejsce spoczynku świętego Jakuba Większego, jednego z 12 apostołów. W czerwcu dotarło tam 15 tysięcy pątników z ponad 50 krajów świata. Za prawie 4 miliony euro zostały sprzedane stroje, rakiety i inne pamiątki tenisisty Rogera Federera, które wystawił na aukcji w londyńskim domu Christie's. To ponad 3 razy więcej niż spodziewał się zawodnik i specjaliści domu aukcyjnego. Cały dochód przeznaczono na fundację Rogera Federera, która finansuje projekty edukacyjne dzieci w Afryce Południowej i Szwajcarii. Trwające kilkadziesiąt lat badania nad rzekomymi szczątkami Leonarda da Vinci ujawniły, że 14 żyjących obecnie osób może twierdzić, że jest potomkami rodziny geniusza wszechczasów. Wynika z badań opublikowanych w prestiżowym piśmie naukowym Human Evolution. Wniosek ten pochodzi z nowego drzewa genealogicznego obejmującego 21 pokoleń i 4 gałęzie rodu da Vinci. Jest to część projektu DNA Leonarda da Vinci, który ma na celu potwierdzenie autentyczności szczątków Leonarda i lepsze zrozumienie jego niezwykłych talentów poprzez skojarzenia genetyczne. Władze Sardynii apelują do turystów, by nie wywozili piasku, kamyków i muszelek z plaż wyspy. Masowy wywóz tych pamiątek uważany jest za grabież i surowo karany, nawet do 3000 euro. Służby celne na lotniskach i w portach na Sardynii co roku rekwirują turystom setki kilogramów śnieżno-białego piasku i innych skarbów natury, które próbują wywieźć w workach i plastikowych butelkach. Tylko na 2 lotniskach w zeszłym roku celnicy skonfiskowali 80 kilogramów takich pamiątek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.